zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór, a ze mną dzisiaj w studio pani Monika Koszewska.
Dobry wieczór.
Pisarka, autorka 6 wydanych, opublikowanych książek, a 10 pani pisze.
Piszę 14 część cyklu Marii. Kiedyś nadejdzie ten dzień, nadszedł ten dzień, przeminął już ten dzień, a teraz będzie nowy dzień.
Ale trochę mi się rachunek nie zgadza, bo 6 opublikowanych, pisze pani 10, to gdzie ta luka?
Będą opublikowane w przyszłym roku. Premiera, która będzie miała miejsce 9 września, to już jest 4 premiera w tym roku.
Tak, naiwna i o tej książce dzisiaj przede wszystkim mamy rozmawiać. Ale chciałam zapytać się, skąd wziął się pomysł na pisanie książek, bo z tego co wiem, zupełnie nie z branżą literacką miała pani do czynienia i nadal ma, tak? To jest pani takie poboczne zajęcie, hobby, bo chyba jeszcze nie praca zarobkowa, choć może się mylę.
To jest teraz moje główne zajęcie, a zajęcie, które przynosi mi korzyści finansowe, udało mi się tak zorganizować, że zarządzam, a mogę się skupić na pisaniu.
To jest rodzaj takiej autoterapii, to pisanie. Czy pomyślała sobie pani, że to jest przygoda, że chciałaby pani kiedyś spróbować? Było sporo tekstów w szufladach i przyszedł ten dzień, kiedy pomyślała pani, no tak, teraz świat ujrzy to, co napisałam.
Zupełnie inaczej. Marzyłam o pisaniu od dziecka. Pracując w korporacji, będąc dyrektorem działu sprzedaży i marketingu, później wiceprezesem zarządzającym tymi dwoma pionami, zatrudniałam bardzo dużo kobiet. Około 300 kobiet w sumie przez 12 lat pracy. Kobiety, różne osobowości, różne wydarzenia z życia codziennego, z którymi się borykały, a ja byłam szefem wymagającym, ale potrafiącym słuchać. Miały panie podział swoich klientów, ale często się kłóciły. I jak się na nie zdenerwowałam, to zawsze się wygrażałam, kiedyś napiszę o was książkę. I jak moja ówczesna asystentka napisała do mnie jakiś czas temu, wygrażała się i napisałaś, ale nie jedną.
No tak, zaczęło się to od jednej, a jak powiedziałyśmy wcześniej, będzie 10 i myślę, że pani na tym nie poprzestanie. I głównie kobiety są w centrum zainteresowań w pani pisarstwie. Kiedy ostatni raz się widziałyśmy, a było to przy okazji biografii Krystyny Skarbek, niezwykłej kobiety, takiej polskiej Maty Hari, można by powiedzieć. No tutaj mamy fakty, tak? Panią ta postać zainspirowała. Zresztą nie tylko panią. Krystyna Skarbek ma teraz swój złoty czas, tak bym powiedziała. I bardzo dobrze. Natomiast często są to problemy dotyczące życia codziennego. I tak. Właśnie kobiet.
Nie tylko kobiet, bo w maju miała miejsce premiera książki Niewinni ponoszą kary. A w listopadzie będzie miała miejsce premiera książki Kara dosięgnie każdego, która stanowi drugą część tej książki. Głównym bohaterem jest mężczyzna.
To może ja trafiam na te kobiece właśnie, więc stąd taka trochę szufladka z literaturą kobiecą. Chociaż najbardziej ta dusza kobieca jest pani znana. Potrafi pani wejść w głąb i serca, no, będąc sama kobietą, więc siłą rzeczy jest to prostsze.
Tak, tak, zdecydowanie. Chociaż Marcin, jak mówią czytelniczki, mężczyzna doskonały, chociaż morderca.
No i tacy się zdarzają, nie tylko niestety na kartach książek. Natomiast ta historia, o której pisze pani w Naiwnej, to jest historia, która wydarzyła się naprawdę. I teraz pytanie, czy wydarzyła się jednej konkretnej kobiecie, czy jest to raczej taki trochę portret zbiorowy? Mówimy tu o przemocy mężczyzny wobec kobiety.
Jest to portret zbiorowy, ale portret zbiorowy napisany na podstawie 2-3 kobiet. Jest więcej z jednej kobiety, mniej z innej kobiety, ale tak naprawdę przemoc, o której piszę, to jest nie tylko przemoc fizyczna, ale również przemoc psychiczna. Każdy z nas w życiu miał z nią do czynienia. Nawet sobie nie zdajemy sprawy. Od dziecka kobiety ulegają przemocy psychicznej. Najpierw koledzy, często rodzice, nieświadomie zupełnie.
Nawet takie zwykłe szarpanie za włosy w szkole, tak? Niby to są takie zaloty końskie, jak to się określa, że chłopcy nie radzą sobie z emocjami, podchodzą do tych dziewczynek, szarpią, kopią, ciągną za włosy. No ale to nie jest niewinna zabawa, tak? To, tak jak pani mówi, to już jest przemoc.
Tak, to nie jest niewinna zabawa. Sama byłam ofiarą w szkole podstawowej takich zabaw. Strzelanie ze skobli, ciągnięcie za włosy, zrzucanie ze schodów, to nie było nic przyjemnego.
A czy w drugą stronę to się działo? Czy chłopcy byli też atakowani przez dziewczyny? Jakieś takie akcje odwetowe?
Znaczy ja jestem osobą dosyć delikatną, więc nie oddawałam chłopcom rykoszetem. Było kilka dziewcząt silniejszych, które nie dawały sobą pomiatać, ale takimi dziewczynami też chłopcy nie pomiatali, nie wyrządzali im krzywdy. Ale Małgorzata,
czyli bohaterka główna pani
powieści, niby jest też silną kobietą, wykształconą i świadomą tego, co się wokół niej dzieje, ale z drugiej strony to, że związała się z takim, a nie innym mężczyzną, nie pozwala jej wyjść z tego związku, ponieważ się boi opinii otoczenia. I bardzo często, tak jak rozmawiam z kobietami, jak rozmawiam z młodzieżą, dzieje się tak, że coś się złego dzieje w naszym życiu, ale boimy się opinii tego otoczenia. Często oprawcy na zewnątrz są wzorowymi mężczyznami. Oni w domach, w zakątkach domowych wyżywają się na kobietach, ale na zewnątrz pokazują, jak je bardzo kochają. I na pewno niejednokrotnie się nasi czytelnicy, słuchacze spotkali z taką z wypowiedzią kobiet: no bił mnie, ale przestał, przeprosił, teraz będzie wspaniałym mężczyzną.
To jest trochę taki syndrom jak żony alkoholika, która ciągle ma nadzieję, że mąż przestanie pić, bo ją zapewnia po raz kolejny, że to już naprawdę ostatni raz i będzie wracał trzeźwy, a nic się niestety nie dzieje.
I męża alkoholiczki.
Na przykład, tak, to działa w dwie strony, ma pani absolutnie rację. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy pani głównej bohaterce Małgorzacie. Jak pani powiedziała, to jest osoba, która skupia w sobie trzy różne postacie, tak?
Tak.
Które mają odzwierciedlenie w realnym życiu. To jest dziewczyna studiująca, tak jak pani mówi, wykształcona już, z ambicjami, ładna, modelka, która pochodzi z domu niezamożnego, jest wychowywana przez samotną mamę, ale na szczęście ta relacja między mamą a córką jest dobra.
Jest dobra, ale na tyle dobra, że Małgorzata boi się przyznać matce, że popełniła błąd, bo nie chce jej skrzywdzić, bo wie, ile matka poświęciła jej swojego życia, ponieważ ją wychowywała sama. Ojca nie ma w Małgorzaty życiu od drugiego roku jej życia. Dlaczego? Dowiemy się z książki. Nie jest to łatwa też sprawa i zero-jedynkowa. To nie była zdrada małżeńska i nie rozstali się jej rodzice ze względu na zdradę małżeńską, co bardzo często się zdarza. Jest bardziej skomplikowana sprawa, też psychologiczna, ale nie chcę zdradzać faktów. I ta sprawa jest też powiązana z oprawcą Małgorzaty.
Czyli z Eusebiuszem. Eusebiusz. Swoją drogą ciekawe imię pani nadała temu bohaterowi.
Nie znam żadnego Eusebiusza. Imię przyszło samo do mnie. Ale jak opowiadałam znajomej, pisząc książkę, na jakim etapie jestem pisania książki, co Małgorzacie się przytrafiło w danym momencie, to mówiła do mnie tak: wiesz, no ta Małgorzata już tak bardzo jest skrzywdzona przez ciebie. Już na początku została skrzywdzona partnerem o imieniu Eusebiusz, a teraz jeszcze jej dokładasz.
No rzeczywiście, imię jest niebanalne, trudno o tym imieniu zapomnieć. Natomiast cały czas zastanawiała mnie główna bohaterka Małgorzata, dlaczego tak łatwo uległa. Przecież te sygnały pojawiły się no bardzo szybko na początku ich relacji. Ona była w związku z Mariuszem, planowali jakieś wspólne życie i nagle pojawia się na targach bogaty, przystojny pan. No to też świadczy o tym, że rzeczywiście gdzieś te emocje u głównej bohaterki były zaburzone.
Czegoś jej brakowało.
Eusebiusz był
starszy od niej. Ojciec jej nie wychowywał. Często też się zdarza, że dziewczynki, które nie są przez ojców wychowywane, szukają takiego oparcia u mężczyzny. Mariusz nie dawał symptomów, zbyt dobrze go znała. Wiedziała, że nie znajdzie u niego tego oparcia. A Eusebiusz wydawał jej się partnerem idealnym. Chciał pokazać jej inny świat niż ten świat, który znała, który zamykał się tylko w obrębie Trójmiasta.
No właśnie, bo akcja dzieje się w Trójmieście. Tutaj pani umieściła wydarzenia i swoich głównych bohaterów. Ja myślę, że Małgorzata jest takim typem kobiety, na którą jak afrodyzjak działała przynajmniej na początku, siła, pieniądze, pozycja tego mężczyzny. Wszystko okaże się potem wcale nie takie jednoznaczne oczywiście, ale takiej pokusie uległa.
Tak, ale on też, proszę zauważyć, że on nią manipulował psychicznie. Próbował ją oczarować swoją osobowością. Elokwentny, usłużny, organizował wspaniałe kolacje wystawne, wyjazdy. Później ona sobie uświadomiła, że to wcale jej nie było potrzebne do szczęścia i nie spowodowało, że była szczęśliwsza. No ale początek był, jaki był.
Początek był romantyczny i rzeczywiście mogłoby się wydawać, że to życie będzie usłane płatkami róż. Momentami zresztą tak było, te róże się pojawiały. Natomiast cały czas mam w sobie taką niezgodę, jeżeli chodzi o profil psychologiczny Małgorzaty, ponieważ ona bardzo szybko stała się niewolnicą. On wydawał komendy, polecenia, traktował ją rzeczywiście jak swoją własność. W XXI wieku wykształcona, świadoma kobieta mieszkająca w dużym mieście, no trochę mi się to nie zgadza, pani Moniko.
Wstyd przed otoczeniem, obawa, co inni powiedzą. Zostawiła tego Mariusza, złamała mu serce, wybrała Eusebiusza. Mama, która ją wychowywała, poświęciła swoje życie dla niej. Co mama powie? Mama będzie niezadowolona, mama będzie zawiedziona. I to są takie czynniki.
No tak, ale w dużym środowisku, gdzie jest mnóstwo niezależnych kobiet ze swoimi historiami, to wydawać by się mogło, że to raczej 20-30 lat temu w małej miejscowości taka sytuacja mogłaby się wydarzyć, natomiast nie w takiej aglomeracji jak Trójmiasto.
Proszę zauważyć, że ona nawet swojej przyjaciółce nie przyznawała się do tego, że Eusebiusz jednak nie jest królewiczem, którym był na początku, tylko jest z czarnym charakterem.
Czy może jakiś rodzaj porażki, tak? Tak. To odbierała Małgorzata.
Tak, był to rodzaj porażki i taka właśnie obawa przed przyznaniem się, przed otoczeniem, że popełniła błąd.
A jak dużo jest w Małgorzacie i w tej historii rzeczywiście prawdziwych faktów?
Bardzo dużo. Nawet mogłabym więcej umieścić, ale nie chciałam aż tak drastycznej postaci kreować. Znam taką osobę, która odchodziła od mężczyzny i wracała do niego. Naiwna, to jest część pierwsza książki. Mhm. Więc będzie kontynuacja tej książki. Już mam poukładany plan, jak zostanie tu kreowana postać Małgorzaty i będzie na pewno nie jedna Małgorzata.
Czy w ten sposób chciała pani jakoś pokazać kobietom te mechanizmy, które decydują o takim uzależnieniu, czy nawet zniewoleniu? Czy raczej był to taki protest wobec tego, co się dzieje, wobec przemocy, która no niestety jest dość częsta i działa w dwie strony, bo też są sytuacje, że są przemocowe kobiety, ale z racji swojej przewagi fizycznej jednak częściej ta przemoc fizyczna dotyczy kobiet, a nie mężczyzn.
Chciałam pokazać, że takie sytuacje się dzieją i że wielu kobiet, które będą czytały te książki, one dotyczą. Jedna z moich koleżanek czytała przed premierą książkę, jeszcze przed wydaniem i na początku przerwała czytanie. Zapytałam się jej, dlaczego nie kontynuujesz? Ona mówi, wiesz co, jestem przerażona. Dlaczego? Bo ja też jestem naiwna.
Czyli też sytuacja przemocy domowej?
Psychicznej wystarczy, zapatrzenia się w kogoś, bo tam Małgorzata, to nie jest tak zero-jedynkowo, że ona była tylko bita przez Eusebiusza i wyżywał się na niej psychicznie, mówiąc jej, jaka jest beznadziejna, niewykształcona i mało miasteczkowa, ale jest też taka kwestia tego zapatrzenia się, że jej było źle samej ze sobą, że zawierzyła mężczyźnie, który się okazał innym mężczyzną, tak? I że dała się ciągać za nos. Później oczywiście dziecko przychodzi na świat i to też jest inna sprawa. Często kobiety, i taką książkę też będę pisała niedługo, zostają przy mężczyźnie ze względu na dziecko. I sobie myślą, że to jest dla dobra dziecka. Dla dobra dziecka jestem z tym mężczyzną. Nic nie szkodzi, że on się wyżywa na mnie psychicznie, obraża mnie, mówi, że jestem głupia, beznadziejna, nic nie potrafię zrobić. No ale to jest dla dobra dziecka. Jedna z tych bohaterek, która stanowi podstawę do wykreowania Małgorzaty, jest bita przez swojego męża na oczach dziecka. I ona cały czas uważa, że ona jest z tym mężczyzną dla dobra tego dziecka. Ale nie myśli o tym, że to dziecko przeżywa bardziej niż jakby nie widział mamy pobitej, mamy zapłakanej, rozhisteryzowanej i mamy, która się szamocze między tym, czy go kocha tego mężczyznę, czy go nienawidzi. Bardzo często jak słuchałam różnych wykładów psychologów, spotkałam się z obrazem takich kobiet, które przychodzą, składają zeznania na policję. Mówią, że mężczyzna je pobił, mają obdukcję, po czym po 2 tygodniach przychodzą i mówią, nie, to wcale jej nie pobił, ona spadła ze schodów.
Wycofują zeznania.
Wycofują zeznania i jeszcze robią potworów ze służb. I takich kobiet jest bardzo dużo. I nawet jak się spojrzymy, sąsiedzi uśmiechnięci na zewnątrz, wyglądający jako kochające się małżeństwo, A to, co się dzieje w czterech ścianach, to przekracza wszelkie granice.
No właśnie, i też nie są to ludzie z tak zwanych patologicznych rodzin. Bardzo często w przypadku również bohaterów pani książki to są ludzie majętni, wykształceni, mający na zewnątrz maniery, poukładane życie. No nie można się do niczego przyczepić i to też jest takie złudne, że myślimy sobie w taki szufladkujący sposób, że jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, to tylko w takiej czy w takiej rodzinie może się to zdarzyć. Tymczasem często są to tak zwane białe rękawiczki, tak?
Tak, tak.
Bo ta przemoc psychiczna, która jest szalenie groźna i naprawdę nie trzeba też używać przewagi fizycznej i bić swojej partnerki czy partnera, żeby bardzo ranić, kaleczyć i poniewierać słowem.
Przemoc psychiczna moim zdaniem jest gorsza od przemocy fizycznej.
No ja bym dyskutowała, bo jedna i
po
druga jest niedopuszczalna, ale
psychicznej przemocy nie widać na zewnątrz i oprawca bardzo łatwo się może z niej wycofać. I to było w przypadku Małgorzaty. On na początku Eusebiusz wyżywał się na niej też psychicznie, tak? Co było dla niej bardzo dotkliwe. Ale gdyby ona poszła do mamy i powiedziała, Eusebiusz wyżywa się na mnie psychicznie, mówi takie i takie rzeczy. Dziecko, przesłyszało się tobie. On na pewno nie miał tego na myśli. A jak ja już widzę taką parę młodą na ulicy i mężczyznę, który pokrzykuje na kobietę, to od razu mi się lampka zapala i myślę sobie, no, początek cudowny był, koniec cudowny nie będzie.
To różnie bywa, pewnie nie należy generalizować. Ja też spotykam kobiety pokrzykujące na mężczyzn.
Ja również.
No, może kobietom się to bardziej wybacza, bo jednak te temperamenty nasze są trochę inne i zresztą jest chyba takie przyzwolenie społeczne, że jak kobieta trochę tam pokrzyczy na mężczyznę, to się jej jakoś wybacza i wpisuje się w to właśnie, że my takie jesteśmy, a to też jest przemoc.
A to też nie jest dobre.
Znaczy to nie jest dobre i też oczywiście no, mamy prawo być wzburzeni. No, związek to jest jednak dynamiczna struktura i mamy prawo się pokłócić, więc też trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tą granicą, za którą już jest właśnie przemoc, żeby właśnie nie była to jakaś zbytnia poprawność polityczna, bo mamy prawo się kłócić tak, w kochającym się związku.
Mamy prawo, ale czy to jest potrzebne?
No, psychologowie mówią, że dobra kłótnia jest potrzebna. Teraz pytanie, co to jest dobra kłótnia?
Dobra
ale to
kłótnia,
już...
a później miesiąc miodowy tak zwany, który nie jest miesiącem miodowym, bo coś tam w nas zawsze zostaje. I to tak jak pani powiedziała, kobiety również potrafią krzyczeć i potrafią wywoływać awantury, często częściej niż mężczyźni, bo to wiąże się z taką ich bezsilnością. I później niby udajemy, że wszystko jest w porządku, ale wewnątrz jednej, drugiej osoby i tej pokrzywdzonej, i tej, która krzywdzi, zostaje to.
Ważne, żeby o tym rozmawiać. Ja się dalej będę upierać, że jednak taka dobra, zdrowa kłótnia, bez obrażania i bez inwektyw, no mamy różnice zdań. Czasami wyrażamy je w sposób taki dość, powiedziałabym, impulsywny. Wszystko jest kwestią temperamentu, ale jeżeli nie ma tutaj obrażania partnera, no to chyba potem można o tym rozmawiać i przyjemnie jest się godzić też. Nie wiem, jak w bohaterowie pani książki, raczej niekoniecznie im będzie po drodze.
Tam niekoniecznie będzie im po drodze, jeśli chodzi o
najpierw. Znaczy oni w ogóle nie umieją ze sobą rozmawiać, tam nie ma dialogu. Tam jest jeden kapitan na statku, a reszta musi być posłuszna.
Tak, reszta musi być posłuszna. Tam też inna kobieta jest w ich życiu.
No tak, bo tam jest jeszcze kłamstwo, tak? Podwójne życie. Czy to też miało miejsce?
Tak. I wydarzenie z urzędem ślubu. Mężczyzna przychodzi z kobietą do urzędu ślubu. To było wydarzenie sprzed wielu lat, kiedy jeszcze były dowody zielone z kartką, z pieczątką. Kobieta przyszła z mężczyzną do urzędu stanu cywilnego, będąca już w ciąży, żeby ustalić datę ślubu. I pani urzędniczka mówi, bigamia w Polsce jest niedozwolona. I ona oczywiście wypatrzyła tę mężczyźnie i wyszła za niego za mąż.
Dużo problemów w pani książce. Książce zatytułowanej Naiwna, premiera 9 września, ale myślę sobie, że bardzo ważnych, istotnych problemów. Przemoc domowa, nie tylko domowa, no to jest dość powszechny problem, problem, który często jest zamiatany pod dywan. Być może pisanie o tym, mówienie o tym poprzez literaturę, a nie jest pani pierwsza, spowoduje, że jednak kobiety chętniej będą szukały pomocy i nie będą się wypierały tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Taką mam przynajmniej nadzieję.
Ja taką również mam nadzieję. Dla tej książki napisałam też piosenkę, która jest na ostatnich kartkach książki. Naiwna jestem ja, naiwny jest cały świat. osoby, którym wysłałam tę piosenkę, żeby przeczytały, wywołała łzy w ich oczach, ale wywołała też takie zastanowienie się, nie tylko wśród kobiet, ale wśród mężczyzn.
Dobrze, to z takim zastanowieniem zostawiamy naszych słuchaczy, odsyłamy do książki. Monika Koszewska, bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dobranoc.
Zakręceni wokół sztuki.